Storytel, wydawca i dystrybutor audiobooków, zaprasza do wysłuchania książki autorstwa Ruth Lillegraven pod tytułem Moja krew. Czyta Andrzej Ferenc. Tyś krwią z krwi mojej, kością z mojej kości. Oddaję ci me ciało, byśmy byli jednym. Oddaję ci mą duszę, aż po kres dni naszych. Fragment celtyckiej przysięgi małżeńskiej z czasów przedchrześcijańskich. Przełożyła Maciejka Mazan. Prolog. Andreas. 1 października. Nikolaj leży obok mnie w tej ciasnej, ciemnej przestrzeni. Strasznie tu głośno. Słychać warkot silnika, opony sunące po szosie. Wszystko zlewa się w jeden wielki szum rozsadzający mi głowę, a my jedziemy w świat, coraz dalej od domu. Nikolaj był tuż obok jeszcze w czasach, gdy obaj mieszkaliśmy w brzuchu mamy. Ja już się szykowałem do wyjścia, obrócony głową w dół, tak nam to opowiadała. Nikolaj leżał nade mną, czekając, aż nas stamtąd wyprowadzę. Właściwie zawsze się spodziewa, że to ja wyciągnę nas z tarapatów. Ostatnio często przychodzi w nocy do mojego pokoju. Na podłodze leży materac, ale on i tak włazi do łóżka. Zwłaszcza po tym wszystkim, co się stało z tatą. Trochę podśmierduje skarpetami i bąkami, ale włosy ładnie mu pachną. Poza tym to mój brat, młodszy braciszek. Jasne, urodziliśmy się tego samego dnia, ale to ja zawsze byłem tym starszym. To, że Nikolaj leży obok mnie, jest normalne. Wszystko inne jest nienormalne. Żyjesz? Szepcze cichutko. Tak, odpowiada mój brat, choć wiem, że z jego oczu płyną łzy. Nikolaj, musisz myśleć, że wszystko dobrze się skończy. Wtedy tak będzie, okej? Mój brat zaczyna chlipać. Wydaje mi się, że czuję zapach jego łez, chociaż łzy chyba niczym nie pachną. Niewygodnie mi. W nodze chwycił mnie skurcz. Próbuję ją rozprostować. Jak długo tak leżymy? Godzinę, dwie, trzy? Nie mam pojęcia. Trudno powiedzieć, bo panuje tu ciemność. Na dworze pewnie zapadł już wieczór. Niedobrze mi. I w ogóle dziwnie się czuję. Co będzie, jak skończy nam się tu powietrze? Ale nie, nie mogę o tym myśleć. Bo jak zacznę panikować, to Nikolajowi już zupełnie odbije. Nie wolno mi do tego dopuścić. Mama pewnie już dawno wróciła do domu. Nie załatwiła nam dziś opieki, bo rano mówiła, że nie zostanie w pracy do późna. Często tak mówi i wcale wcześniej nie wraca. Ale dzisiaj brzmiała, jakby naprawdę jej na tym zależało. Wyobrażam ją sobie. Klarę, mamę, minister sprawiedliwości. Otwiera drzwi, mija wszystkie buty, plecaki i kurtki, które zawsze leżą porozrzucane w korytarzu i strasznie ją irytują, choć sama nigdy nic z nimi nie robi. Słyszy, że w domu panuje cisza i nas woła. I jeszcze raz. A potem do niej dociera, że coś jest nie tak. Andreas, mówi Nikolaj, boję się. Jasne, że się boi. Ja też się boję, ale nie mogę tego okazać. Nie wolno mi się też na niego irytować, nie teraz. Wszystko będzie dobrze, mówię, próbując naśladować głos taty. Czy my umrzemy? Pyta Nikolaj piskliwym głosem. Jasne, odpowiadam, ale nie teraz. Może za 80 lat albo coś w tym stylu. Skąd wiesz? Po prostu wiem. A teraz uspokój się. Pomyśl o tacie. W tej samej chwili już wiem, że mówienie o tacie było głupim błędem. Nikolaj zaczyna pociągać nosem i się wiercić. Robimy ostry zakręt i kolejny w drugą stronę. Czuję, że do gardła podchodzi mi coś kwaśnego i muszę przełknąć ślinę. Nie wolno mi teraz się zżygać. Znów przełykam i kwaśny posmak znika, ale Nikolaj nadal płacze. Nikolaj, mówię tym razem próbując naśladować głos mamy. Musimy wziąć się w garść. Część pierwsza. Kariera. Rozdział pierwszy. Klara. Miesiąc wcześniej, 1 września. No to idziemy, mówi pani premier tuż przy moim uchu. Do dzieła. Czuję je, gdy tylko wychodzimy na plac przed pałacem. Krople deszczu. Pierwsza spada na mój policzek, druga na rękę, a trzecia na czoło. Stawił się cały tłum dziennikarzy, mimo że tym razem powołano tylko dwoje nowych ministrów. Patrzę na zebranych, nie napotykając niczyjego wzroku. Widzę tylko czarne oka kamer w 100 różnych rozmiarach. Czuję się, jakbym zaglądała w wylot lufy pistoletu. Udawaj, że nic cię nie rusza, szepcze premier, choć zaczyna coraz mocniej padać. Jej ręka spoczywa na moim kręgosłupie. Drugą dłoń oparła na plecach nowego ministra zdrowia. Może w zamyśle miał to być uspokajający gest, pełen sympatii, ale nie za bardzo jej wyszedł. Wyraźnie czuję, że zwinęła dłoń w pięść, a wbijające mi się w plecy knykcie odczytuję bardziej jako groźbę niż wsparcie. Na tę premierską pięść, wciśniętą w materiał mojej drogiej marynarki, padają kolejne krople deszczu. Nie chciałam przesadzić ze strojem. Mam na sobie czarną spódnicę, czarną marynarkę i czarne szpilki. Błękitna bluzka jest świeżo wyprasowana, ale z każdą sekundą i kroplą traci na efektowności. Ale jesteś elegancka, mamo, powiedział Nikolaj, jak zwykle bardziej skory do pochwał od swojego brata. Andreas wydawał się obrażony, chyba mu się nie podoba, że przyjęłam to stanowisko. Dziennikarze i fotografowie naciągnęli już kaptury na głowy i rozłożyli parasole. Sama nie mam gdzie się schować. Deszcz zaczyna płynąć mi po twarzy. Mimo wszystko się uśmiecham. To była ostatnia przestroga, którą premier dała nam przed wyjściem. Nie życzy sobie, żeby w mediach pojawiło się choćby jedno ponure zdjęcie. Mamy robić wrażenie zadowolonych, energicznych, silnych. To też zapewne ma sygnalizować ta pięść na moich plecach. Jestem zadowolona, energiczna, silna, zadowolona, energiczna, silna, pstryk, pstryk, pstryk. Stoję na szpilkach, wyprostowana jak struna. Podeszwy butów są tak cienkie, że czuję pod stopami każdy kawałek żwiru. Ostrożnie odsuwam się na kilka centymetrów od największego, uwierającego mnie kamyka. Mówi się, że Gro Harlem Brundtland, premier zwana matką kraju, zawsze chodziła z kamykiem w bucie w sytuacjach, w których mogłaby się potencjalnie rozpłakać. Może to i dobre rozwiązanie dla tych, co się często rozklejają. Na szczęście ja taka nie jestem. Teka ministra sprawiedliwości należała zawsze do najbardziej prestiżowych w całym rządzie, ale seria skandali, które wybuchły w ostatnich latach, trochę to zmieniła. Wiem, co szepczą ludzie, że nikt z bardziej oczywistych kandydatów nie chciał tego stołka, dlatego przypadł on w udziale właśnie mnie. Premier powiedziała mi natomiast, że jestem pierwszą osobą, do której zwraca się z tą propozycją. Tak naprawdę wcale mnie to nie interesuje. Chcę tej pracy, niezależnie od wszystkiego, to moja szansa. Wreszcie będę mogła coś zrobić, coś zmienić. Po obu stronach tłumu reporterów stoją niewielkie grupki elegancko ubranych ludzi. Pierwsza z nich wygląda mi na rodzinę nowego ministra zdrowia. Starsza para, pewnie rodzice, dwóch przyjaciół albo braci. Jasnowłosa, drobna kobieta z trójką dzieci. Moi chłopcy są w szkole, nie przyszło mi nawet do głowy ich spytać, czy chcieliby tu być. Stawili się za to teściowie. Dopiero teraz ich widzę. Bardzo się przez ostatnie miesiące postarzeli. Roztaczają wokół siebie aurę głębokiego smutku. Od czasu do czasu czuję ukłucie wyrzutów sumienia. Ich syn byłby tu dzisiaj, gdyby nie ja. Innym razem irytuję się tylko na jego wspomnienie. Dziś są nawet uśmiechnięci, zwłaszcza mój teść, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Howard zawsze narzekał, że jego ojciec bardziej interesuje się mną i moimi osiągnięciami w dziedzinie prawa niż własnym synem, który codziennie ratuje ludzkie życie. Może i było w tym ziarno prawdy. Teściowa ociera łzy pod swoim parasolem. Patrzę prosto w ich kierunku. Uśmiecham się tak serdecznie, jak tylko potrafię. Dopiero teraz widzę, że obok mojej teściowej, Osy, stoi znajomy mężczyzna. Przyciąga ją do siebie, całuje we włosy i wyraźnie próbuje rozśmieszyć. To Axel, najlepszy przyjaciel Howarda. Od wczesnego dzieciństwa był dla rodziny Fognerów jak syn. Wchodził do ich domu jak do siebie. Nie spodziewałam się ich tu dzisiaj, zwłaszcza Aksela, mimo że pracuje zaledwie kilka ulic stąd. To trochę dziwne, ale fakt, że przyszli, sprawia mi przyjemność. Teściowa przyniosła ze sobą bukiet. Unosi go teraz, wyciągając rękę w moją stronę. Idź po te kwiaty, mówi cicho premier. Szybko, nie możemy tu stać w nieskończoność. Ruszam w kierunku moich bliskich. Teściowa całuje mnie w oba policzki, to samo robi potem mój teść. Na koniec podchodzi do mnie Aksel, obejmuje mnie, szepcze mi do ucha gratulacje. Nie słyszę poszczególnych słów, ale wyraźnie czuję na twarzy jego ciepły oddech. I wtedy to się dzieje. Przyskakuje do mnie kobieta, na oko 60-latka. Ma ciemne loki, ziemistą cerę i ciężkie powieki przysłonięte grubymi szkłami okularów. Dzierży w dłoni niewielką buteleczkę, jakby to była broń. Morderczyni! Krzyczy. Morderczyni! Sztywnieje, ale nie przestaje się uśmiechać, choć pewnie moja twarz wykrzywia się teraz w nienaturalnym grymasie. Unoszę instynktownie ręce, chcąc się obronić. Robię 2 czy 3 kroki w tył, chwiejąc się na szpilkach i na kogoś wpadam. Potrącony facet, bo teraz wyraźnie czuję, że to mężczyzna, chwyta mnie pod pachy i podtrzymuje, ratując przed upadkiem. Spokojnie, mówi do mnie cicho, trzymam cię. Świat zamiera na jakąś sekundę czy dwie. A potem wszystko znowu rusza. Morderczyni! Wrzeszczy kobieta kolejny raz. Proszę wrócić do pani premier i zachowywać się normalnie, mówi cicho mój wybawiciel. Zerkam na niego szybko, jest wysoki i szczupły, ma zdecydowane rysy twarzy. Intensywnie niebieskie oczy, jasne rudawe włosy i brodę. To bez wątpienia twarda sztuka. Wygląda trochę jak wojskowy weteran. Przywodzi mi na myśl mężczyzn, których spotykam czasami na nartach w najzimniejsze styczniowe dni, w zakątkach, gdzie prawie nikt się nie zapuszcza. Ma na sobie uniform rządowego kierowcy, więc to nie policjant. Wracam na swoje miejsce i stoimy tak jeszcze parę sekund. Nieoczekiwany ulewny deszcz, który pozbawił nas jakiejkolwiek godności, w połączeniu z tym kuriozalnym, wymierzonym we mnie atakiem, sprawia, że fotografowie zaczynają chichotać. Trochę ze współczuciem, a trochę z mściwą satysfakcją. Po prostu się uśmiechaj, szepcze premier. Uśmiech, pomachaj i w tył zwrot.